Szczęść Boże! Serdecznie witam wszystkich Państwa na naszym kolejnym 292 spotkaniu. Spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90. Jest mi szczególnie miło, że w imieniu Państwa mogę powitać naszego dzisiejszego gościa, księdza doktora Piotra Kota, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Witamy serdecznie. Dziękuję księdzu rektorowi za odprawienie mszy świętej i za homilię o czasach ostatecznych z tymi pięknymi, wspaniałymi przykładami, jak powinno się rozumować te czasy ostateczne. Dziękujemy bardzo. A msza święta, jak zawsze w listopadzie każdego roku, została odprawiona w intencji naszych przyjaciół, świętej pamięci przyjaciół Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 o radość życia wiecznego dla nich. Jest tych osób już prawie 20. Są to osoby, które przyjeżdżały do nas z wykładami, a także słuchacze tych wykładów, których no, na pewno wielu z nas pamięta. Tutaj powiem, że właśnie dwa dni temu minęła 20. rocznica śmierci pana sędziego Jerzego Figurskiego. On tu przychodził przez 6 lat od początku, bardzo często już 20 lat, jak go nie ma wśród nas. Ksiądz rektor gości u nas po raz drugi, ale więzi między księdzem rektorem a Duszpasterstwem Ludzi Pracy 90 są duże. Współpracujemy bowiem wspólnie przy różnych projektach. Przypomnę chociażby sesję naukową z okazji 25-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 z kwietnia ubiegłego roku. Sesję naukową z okazji 775. rocznicy Bitwy pod Legnicą, także w kwietniu, ale tego roku. Czy wykład profesora Marka Dyrzewskiego, który miał miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Mamy też dalsze plany wspólnego działania, na przykład związane z uroczystościami związanymi z rozpoczętym w październiku tego roku rokiem jadwiżańskim, rokiem świętej Jadwigi Śląskiej. Poprzednio gościliśmy księdza rektora z wykładem w styczniu ubiegłego roku. Tytuł wykładu brzmiał Błogosławieni ubodzy, biblijne spojrzenie na zagadnienie ubóstwa. Wykład ten można zobaczyć, bo on jest w formie wideo, i wysłuchać na stronach internetowych Radia Plus Legnica, www.legnica.fm i Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 www.dlp90.pl. Na tej ostatniej stronie, czyli Duszpasterstwa, jest też zamieszczony tekst homilii wygłoszonej wtedy przez księdza rektora oraz tekst artykułu o tym wykładzie, który został opublikowany w niedzieli. A teraz kilka słów jeszcze o naszym gościu, księdzu rektorze. Studia ukończył w 2008 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a potem jeszcze w 2011 na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jest obecnie, jak już wiemy, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, ale poprzednio był też prorektorem tej uczelni. Jest także wykładowcą telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego Telewizji Trwam. No i zachęcam do tego, żeby te wykłady księdza rektora oglądać. Są ciekawe, interesujące, na pewno warto znaleźć dni, w których one są pokazywane. Ma tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie nauk teologicznych, specjalność teologia biblijna. Jest autorem wielu publikacji, a tutaj mam tylko trzy z nich. Dwie tutaj akurat są związane z Krzeszowem, Różaniec z domu łaski, rozważania biblijne, tajemnic zbawienia przed krzeszowską ikoną Matki Bożej Łaskawej i radości i smutki świętego Józefa, motywy biblijne w Ewangelii Dzieciństwa według Michała Wilmana i także szkice biblijne w namiocie słowa. księdza Piotra Kota, ale to nie są wszystkie jego publikacje. To tyle tak w krótkim skrócie o księdzu rektorze. Natomiast tytuł dzisiejszego wykładu księdza rektora brzmi: co ma wspólnego Ewangelia o Jezusie Chrystusie z żydowską diasporą w Aleksandrii? Księdze rektorze, proszę o rozpoczęcie wykładu.
Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam, dziękuję panu mecenasowi za zaproszenie. Ten temat, który zaproponowałem, być może na pierwszy rzut oka wydaje się mało pociągający, mało interesujący, jakiś taki tajemniczy. Mamy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, mamy jakąś diasporę żydowską w Aleksandrii, ale to jest temat, który mnie osobiście... On jest trudny, ale zainteresował mnie wtedy, kiedy jedna z celebrytek w Polsce, biorąc do ręki Biblię, powiedziała, że tę księgę, zwłaszcza Ewangelię, musiał napisać jakiś człowiek, który jest na haju, tak się wyraziło. I zapytałem moich studentów, jakby tej pani odpowiedzieli. Ale nie co o niej sądzą, tylko jakby odpowiedzieli rzeczowo, czy ona ma rację, czy nie ma racji, a jeśli nie ma racji, to jakim najprostszym argumentem pokazać takiej osobie, że Ewangelia jest czymś niezwykłym, że to nie jest księga, która powstała w przypływie weny, jakiegoś przypadkowo dobranego człowieka, ale że jest to księga, która kryje w sobie tajemnice Boga, dostępne człowiekowi tylko i wyłącznie na drodze objawienia i łaski. Dlatego chcę powiedzieć dzisiaj o tym, co kryje się pod pojęciem tego słowa Ewangelia, które używamy na co dzień na różne sposoby. Kiedy myślimy o Ewangelii, mamy na myśli najczęściej księgę, która opowiada nam o życiu Jezusa Chrystusa. Ale spróbujmy sobie zadać takie pytanie: dlaczego ci ludzie, którzy opisali dzieje Jezusa Chrystusa, nazwali te dzieje tym terminem, Ewangelię? Dlaczego spośród całego wachlarza różnych innych pojęć, opowiadanie, historia, biografia i wielu, wielu innych, dzieje, praxeis, to na apostolą mamy dzieje apostolskie, dlaczego oni wybrali właśnie takie słowo, Ewangelię? Nie chcę tutaj nikogo pytać o odpowiedź na to pytanie, ale chcę tylko zaczepić. Spróbujmy sami sobie odpowiedzieć. Czy ja wiem? Jak bym odpowiedział takiej osobie? Chcę ci ogłosić Ewangelię. Co to znaczy? A czym jest Ewangelia? A dlaczego Ewangelię? Tymczasem to słowo jest najstarszym terminem, za pomocą którego Kościół określał całą historię zbawienia związaną z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Za chwilę do tego dojdziemy. Ale w temacie tego wykładu mamy kontekst żydowski. Przedziwna rzecz. Chcemy mówić o Ewangelii, mając w tle, patrząc w tle, na diasporę żydowską, która znajdowała się w Aleksandrii. Trochę najpierw o tej diasporze. Słowo jest nam, myślę, dobrze znane. Pierwotnie tym słowem określano Żydów mieszkających czy żyjących poza Palestyną. Były różne diaspory żydowskie. A tutaj mamy Żydów, naród księgi. Akurat to jest z Jerozolimy pod murem płaczu, Kotel Hamarawi. Żydzi czytający, to jest zdjęcie 10 lat temu zrobione, czytający właśnie, mówimy, księgę, zwój. Prawdopodobnie to są prorocy. Były różne diaspory żydowskie. Proszę zobaczyć, wypisałem je, żebyśmy łatwiej sobie wyobrazili ten fenomen diaspory. Pierwsza z nich, proszę tam uważać tylko. Pierwsza z nich, tak się przynajmniej datuje, bo jeśli mówimy o diasporze żydowskiej, diasporze izraelskiej, no to musiała być diaspora, która powstała wtedy, kiedy już było państwo izraelskie, w jakiś sposób usankcjonowana, więc mówimy o czasach króla Dawida, przełom XI-X wieku przed Chrystusem, i pierwsza z tych grup Żydów uciekających czy opuszczających kraj jest związana z ucieczką Jeroboama, który pretendował do tronu, uciekał przed Salomonem do Egiptu właśnie. Mówią historycy, że jeśli mówimy o takiej prawdziwej diasporze Żydów, to pierwsza z nich właśnie mieściła się w Egipcie. Zresztą ten kierunek był najchętniej wybierany przez Żydów. Wiemy, że kiedy święta rodzina musiała uciekać przed Herodem, uciekła gdzie? Do Egiptu. Dlaczego? Niektórzy powiedzą, że tam jest łatwiej, bo idzie się na dół. Idzie się w stronę najpierw depresji, później troszeczkę po pustyni, można się schować w grotach. To był ucieczka świętej rodziny do Egiptu, to nie był przypadek. Tego ona jest opisana w Ewangelii Mateusza jako Exodus. Pan Jezus jest w Egipcie, z Egiptu potem wraca do Jerozolimy, ale to jest inna sprawa. Ale Egipt ciągle nam będzie się tam gdzieś przewijał w kontekście diaspory. Później kolejny moment, 9 wiek przed Chrystusem, król Achab, który zmusił pokonanego Ben-Hadada II, żeby w Damaszku istniały przedstawicielstwa handlowe żydowskie, o tym mówi pierwsza księga królewska, i na przełomie er już, czyli 8 wieków później, w Damaszku mieszkało według historyków 15 tysięcy Żydów. Duża diaspora. Kolejne diaspory związane są z deportacją Żydów. Najpierw w VIII wieku to jest deportacja związana z podwojem Asyrii. Później VI wiek, najbardziej dramatyczny moment w historii Izraela, to jest deportacja do Babilonii. Ten moment nas bardzo interesuje w kontekście Ewangelii. Zresztą ten też, te dwa. Dlatego, że w tych czasach, na przestrzeni tych wieków, powstaje księga proroka Izajasza. Jeśli możemy, zapamiętajmy sobie ten fakt. Pomiędzy deportacją asyryjską a powrotem z niewoli babilońskiej kształtuje się księga proroka Izajasza, znana nam chociażby z pieśni o słudze Jahwe, którego odnosi się do postaci Jezusa Chrystusa. Te deportacje były związane z tym między innymi, że na terenach Asyrii, a później Egiptu, a później Babilonii powstawały duże skupiska i kolejna deportacja z VI wieku, to jest ucieczka do Egiptu, to jest w czasie niewoli babilońskiej, kiedy Żydzi prawdopodobnie zabili Godoliasza, on był ustanowiony władcą, zwierzchnikiem w Jerozolimie. Nad Żydami powstał spisek, ponieważ oskarżono Żydów o ten spisek. Musieli chronić się i uciekli. Gdzie? Do Egiptu. Wszyscy do Egiptu. My też czasami, jak jest nam już źle, to znaczy chcemy odpocząć, to do Egiptu. Czy to zadziała? Tak. I diaspora egipska, ona nas interesuje dzisiaj. W VI, a już nawet w VII wieku przed Chrystusem istniały kolonie, zwłaszcza na Elefantynie, żołnierzy, garnizonów żydowskich, którzy byli po prostu wynajmowani przez władców egipskich. Mówi się w związku z tym o diasporze egipskiej, ale ta, która powstała jako największa w świecie, to jest diaspora aleksandryjska. Miasto Aleksandria nie jest miastem starożytnym. Zostało założone w IV wieku, 332 rok, niektórzy podają 331, ale to jest ta data, 332 rok przed Chrystusem. Józef Flawiusz pisze, że kiedy Ptolomeusz I na przełomie IV i III wieku zajął Judeę, a więc okolice Jerozolimy, Samarii, to pojmał 120 tysięcy Żydów, których wywiózł do Egiptu i wielu z nich osiedliło się w Aleksandrii. Dodatkowo jeszcze wiele tysięcy Żydów wyemigrowało dobrowolnie, dlatego że w Egipcie za Ptolomeusza Sotera żyło się dobrze. On był liberalny, były też w dorzeczu Nilu, były też dosyć dobre ziemie. On im umożliwiał tam rozwijanie swojego życia i Żydzi chętnie się tam przenosili. Tutaj mamy mapkę pokazującą wędrówkę Żydów poprzez wieki. Tutaj jest właśnie dorzecze Nilu, Aleksandria. Tutaj była największa diaspora żydowska. Kilkaset tysięcy Żydów w czasach Jezusa, przed Jezusem zwłaszcza. Drugi, pierwszy wiek przed Chrystusem. Tutaj mamy Jerozolimę i widzimy te deportacje, zwłaszcza do Mezopotamii, a więc podbój asyryjski i babiloński, zwłaszcza asyryjski trochę bardziej na północ, a to, co było związane z Egiptem, to jest deportacja na dół. Widzimy, dlaczego do Egiptu tak często deportowano Żydów, bo do Babilonii trzeba było przejść przez Syrię, przez góry Libanu, to była uciążliwa droga, natomiast do Egiptu to jest... Żydzi szli 40 lat z Egiptu, ale to szli dlatego, że kręcili się wokół siebie i zanim Pan Bóg ich odkręcił, to 40 lat trwało. Ale można prawdopodobnie przejść w ciągu kilkunastu dni ten odcinek, czy kilkudziesięciu dni. Były dwie drogi, które prowadziły do Egiptu z Palestyny. A więc te diaspory funkcjonowały, czy były, istniały w różnych miejscach. Nas właśnie interesuje ta, powstała w IV wieku, w III wieku, kształtowała się diaspora aleksandryjska, diaspora egipska. Dlaczego właśnie ta diaspora nas interesuje? Otóż liczebność tej diaspory aleksandryjskiej rosła w bardzo szybkim tempie. Także w połowie III wieku, tak mówią historycy, ukonstytuowała się ona jako tak zwana politeuma, czyli urzędowo uznana i autonomiczna grupa, która miała swoje prawa, swoje zwyczaje. To był takie Jackowo w Chicago, polskie, nie? To tam wszystko jest po polsku, ten cały Harlem północny, to jest wszystko po polsku. Aleksandria to było państwo, diaspora żydowska w Aleksandrii to było państwo w państwie. I w pewnym momencie Żydzi mieszkający w Egipcie zaczęli posługiwać się na co dzień językiem greckim. No to był wymóg. Jeśli jedzie do diaspory, trzeba przyjąć trochę z kultury, a zwłaszcza z języka tego kraju, w którym się mieszka. Diaspora egipska po podwojach Aleksandra Wielkiego to jest język grecki. Tutaj mamy trzy zasadnicze ośrodki życia żydowskiego w starożytności: Palestyna, Babilonia, właśnie związana z deportacjami w VIII, VII, VI wieku, i Egipt. Stąd w Palestynie Żydzi posługują się językiem hebrajskim, ale on już jest wypierany przez język aramejski. W Babilonii funkcjonuje język aramejski, a w Egipcie dominuje język grecki. I w obliczu tego faktu judaizm, nie ma jeszcze judaizmu tego rabinicznego, Żydzi stają przed bardzo ważnym wyzwaniem. Trzeba przełożyć Biblię na język grecki. I w tych okolicznościach powstaje przekład nazywany Septuagintą. Septuaginta. Czym jest Septuaginta? My mówimy potocznie, to jest przekład Biblii hebrajskiej na język grecki, ale to nie jest do końca prawda. Ja to przyniosłem, żeby pokazać. To jest Biblia hebrajska. Biblia hebrajka. Czytamy od końca do początku. Tak tylko powiem, jak ktoś tu przekaże, można sobie poglądać, poczytać, jak ktoś znajdzie coś ciekawego. Przepraszam, że tak sobie troszeczkę jest nas niedużo, to czytamy oczywiście od lewej do prawej, tak? Od prawej do lewej, przepraszam, odwrotnie, nie? I od tej strony tu jest początek. Można sobie zobaczyć, to jest hebrajski. A to jest Septuaginta, ale to jest przekład polski już. Nie brałem greckiego, już nie miałem gdzie włożyć tego wszystkiego. To jest Septuaginta, czyli tłumaczenie tej Biblii na język grecki najpierw, a potem z greckiego na polski. Może z tej strony pokażę. Już nawet jak się weźmie do ręki, to wiesz, że to jest coś. Jest taki dokument, który się tytułuje Listem Arysteasza. Datuje się go na mniej więcej 200 rok przed Chrystusem. Nie uważa się tego listu jako dokument historyczny, bardziej jako swoisty przekaz literacki, który mówi o tym, jak powstawała Septuaginta. I otóż według autora listu Arysteasza do sporządzenia przekładu Pięcioksięgu Mojżesza na język grecki miał namówić Ptolomeusza bibliotekarz królewski Demetriusz. Poproszono, żeby arcykapłan Eleazar tym się zajął. On sprowadził z Palestyny 72 mężów, którzy dokonali tłumaczenia w ciągu 72 dni. To jest przekaz taki, powiedzmy, właśnie literacki, legendarny trochę. 72 dni, dlatego Septuaginta. Septe po grecku, 70. Stąd ta nazwa, Septuaginta. Czasami znajdujemy taki skrót, za pomocą którego określamy Septuagintę. Ale to, co jest ciekawe w tym przekładzie, i na to chcę zwrócić uwagę, zaraz będę wiązał to z Ewangelią, to jest fakt, że Septuaginta nie jest wiernym przekładem tej Biblii hebrajskiej. To jest przekład z komentarzem. To jest taki przekład homilijny, z interpretacją. Są tam zawarte interpretacje, które funkcjonowały w łonie judaizmu, religii żydowskiej, i które były uważane za dobre do określenia tego objawienia, które zostało zawarte w Biblii hebrajskiej. Stąd Septuaginta jest nazywana czasami greckim targumem. Targumy to były interpretacje tekstu natchnionego. I przechodzimy już od Septuaginty na teren Ewangelii. Ja zaraz to wszystko połączę, proszę być cierpliwym. Zobaczymy, dlaczego tak dużo było o diasporze i dlaczego trochę o Septuagincie. Tak jak powiedziałem, to co nas interesuje, to właśnie ten fakt, dlaczego autorzy nowotestamentalni nazwali przekaz o Jezusie Chrystusie mianem Ewangelia. Tutaj mamy fragment manuskryptu ewangelicznego w języku greckim. Można nawet czytać niektóre wyrazy. Patrzmy na samo to słowo Ewangelia. Po polsku i po grecku. Troszeczkę zaraz będzie to wszystko rozpisane. Ewangelia pochodzi z języka greckiego. Euangelia. Eu oznacza dobry, dobrze. Słówek angelia, wiadomość, news. Pana dyrektora właśnie na co dzień podaje w radiu angelion, czyli news, dobry albo zły. Angelion to jest właśnie wiadomość, wieść. Święty Marek to jest według uczonych najstarsza Ewangelia, najstarszy przekaz o Jezusie Chrystusie, tak zaczyna swoje dzieło. Początek Ewangelii, arche tu Ewangeliu Jezu Chrystu, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie albo Jezusa Chrystusa, różnie możemy to tłumaczyć. Ale widzimy, to słowo, które odnosi do historii Jezusa, to jest słowo Ewangelia, dobra nowina. Podobnie święty Paweł. Najstarszym pismem Nowego Testamentu jest pierwszy list do Koryntian. Czy jednym ze starszych? Dyskusje. Czy jest do Tesaloniczan, czy do Koryntian? Jednym ze starszych, powiedzmy. Ale to jest najstarszy przekaz o Ewangelii w tym kształcie. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi tak. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. I zaraz dalej dodaję, jaka to jest Ewangelia. Że Jezus Chrystus umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał, żyje zmartwychwstały i ukazał się apostołom i później jemu. To jest Ewangelia Pawła. I mówiąc o tych wydarzeniach związanych z Jezusem Chrystusem, używa słowa euangelion, euangelion. Dlaczego to słowo zostało zaaplikowane do dzieła i wydarzeń związanych z Jezusem Chrystusem? Otóż sam Jezus, występując w synagodze w Nazarecie, to jest jego programowe wystąpienie, mówi o sobie tak. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, Ewangelię. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Pan Jezus, cytując słowa, odnosząc słowa Starego Testamentu do siebie, cytuje słowa proroka Izajasza, tego, o którym mówiłem, Izajasza, który pisał, tworzył, zwłaszcza w 8 wieku przed Chrystusem, a potem jego uczniowie dopełnili jego dzieła w niewoli i tuż po niewoli babilońskiej. Ale kiedy weźmiemy do rąk tekst proroctwa Izajasza, hebrajski tekst, tak jak tu Państwu przyniosłem, to zauważymy bardzo ciekawą rzecz. Ten tekst trochę różni się od słów Jezusa. Izajasz pisze tak. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie wygłosić lewaser po hebrajsku. Lewaser. Pojawia się takie słowo basar, które oznacza głosić wieść, zwiastować orędzie. To jest zwyczajny news. To jest zwykła wiadomość. Tam nie ma jeszcze dobrej nowiny. Proszę to zauważyć, ten moment jest bardzo ważny i bardzo ciekawy. Izajasz pisze, by głosić, ja dałem to w nawiasie, dlatego że w przekładach polskich mamy dobrą nowinę, a Izajasz mówi, by głosić nowinę ubogim. Izajasz pisze swoje dzieło, to jest 61 rozdział, a więc trzecia część Księgi Izajasza powstała u schyłku niewoli babilońskiej. On już widzi pierwsze zwiastuny przełomu. Rok 88 w Polsce. Pierwsze zwiastuny przełomu. Wydarzy się coś, co skończy się wyzwoleniem, powrotem deportowanych z Babilonii do Izraela. I ogłasza już tę wieść, że już za chwilę będzie działał Bóg. Będziemy mogli wrócić do naszych ziem. Ale on jeszcze nie wie, czy tak będzie. Dopiero przeczuwa. Widzi pierwsze jaskółki, pierwsze sygnały. Dlatego Izajasz ogłasza nowinę. Basar, głosić wieść, zwiastować orędzie. Dlaczego zatem w przekładzie polskim mamy tekst w takiej wersji, by głosić dobrą nowinę. Dlaczego? To jest bardzo intrygujące. Wrócę. Otóż jest jeszcze jeden tekst w księdze proroka Izajasza, tego, który tworzył schyłku niewoli babilońskiej. Tekst, który mówi o zwiastowaniu nowiny, tej wieści, że już za chwilę wrócą ci, którzy utracili wolność, którzy czują na sobie oddech śmierci, mieszkają gdzieś tam w dalekich krainach, w niewoli. To jest 52 rozdział proroka Izajasza, powstaje też u schyłku niewoli babilońskiej. I pisze Izajasz tak, głosi, woła, o jak są pełne wdzięku na górach, nogi zwiastuna, mamy w tekście polskim, radosnej nowiny, ragle me baser. Znowu pojawia nam się to basar, które oznacza głosić jakiś news, obwieszczać coś. O jak pełne wdzięku na górach są nogi zwiastuna radosnej nowiny w przekładzie polskim. W języku hebrajskim mamy tylko nowiny, a w Septuagincie, w tym przekładzie powstałym w diasporze żydowskiej w Aleksandrii, pojawia się słowo euangelizomenu. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastona Ewangelii. Skąd taka zmiana? Euangelion to jest dobra wieść. Izajasz pisze o zwykłym newsie, a Żydzi, którzy tłumaczą tę księgę 200 lat później, mówią już o dobrej nowinie. Skąd ta dobra nowina? I to jest klucz do zrozumienia, dlaczego autorzy Nowego Testamentu, mówiąc o Jezusie Chrystusie, wykorzystali ten termin, Ewangelia. Dlaczego, jak usłyszymy po raz kolejny, że ktoś powie, że Ewangelię napisał jakiś człowiek na haju, to możemy mu to wszystko wyświetlić i niech się skurczy. Otóż tłumacze, którzy żyją w Aleksandrii, 200 lat po Izajaszu, znają historię. Wiedzą, że Bóg zadziałał tak w tej sytuacji, która była, wydawała się przez kilkadziesiąt lat sytuacją bez wyjścia, dramatyczną, sytuacją ciemności. Bóg zadziałał tak, że ci deportowani, ci więźniowie, ci złamani na duchu, ci ludzie uciskani, o tym dzisiaj było, którzy żyli w ciągłym oblężeniu, wrócili do siebie, odbudowali świątynię w Jerozolimie. A więc mówią, Izajasz zwiastował, ogłaszał niezwykłą nowinę. On ogłosił dobrą nowinę, ale oni już patrzą na to z perspektywy spełnienia się historii. To już nie są nogi zwiastuna zwykłej nowiny, który ogłasza, że za chwilę będzie wolność, za chwilę będzie życie. To są nogi zwiastuna radosnej nowiny, ale ten fakt może widzieć tylko człowiek, który żyje później. Dlatego słowo Ewangelia dla Żyda kojarzy się z jednym. Z działaniem Boga, który daje wolność człowiekowi. Ewangelia to jest dobra nowina o tym, że Bóg może wyprowadzić życie ze śmierci. Że nie ma takiej ciemności, takiej doliny, z której Pan Bóg nie potrafiłby wyciągnąć człowieka. Bo Bóg już to pokazał, kiedy przyprowadził deportowanych do Babilonii na powrót do ziemi obiecanej, do Palestyny. Widzimy to przejście od Basar, nowina, przez diasporę w Aleksandrii, która patrzy z perspektywy czasowej na to, co działo się pod koniec VI wieku, do Ewangelii, dobrej nowiny. Ale kluczem jest działanie Boga. W Ewangelii kryje się orędzie o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jak Bóg stworzył świat z niczego, tak może każdą ludzką historię doprowadzić do szczęśliwego końca, czego dowodem jest historia Jezusa Chrystusa. Dlatego, kiedy ewangeliści patrzyli na wydarzenia związane z Jezusem Chrystusem i pisali, chcieli to opisać do chrześcijan, którzy wywodzili się z judaizmu, zastanawiali się, jakim słowem opisać całą tajemnicę Jezusa Chrystusa. Żeby nie trzeba było pisać całego komentarza, wystarczy jedno słowo i każdy Żyd będzie wiedział, o co chodzi. Powiedzieli Ewangelia. Ewangelia. I każdy będzie wiedział, że Jezus Chrystus to nie jest zwykły człowiek, a to jest Eu. To jest ktoś, kim objawiła się moc Boga. To, co Jezus daje, to nie jest zwykła nowina, jaką głoszą inni nauczyciele w Izraelu, ale to jest najlepsza nowina, niepowtarzalna. I w Jezusie, kiedy mówili, to jest Jezus, to jest Ewangelia. Co to oznaczało? Że w Jezusie spełniło się to, co działo się w VI wieku przed Chrystusem w Izraelu, z Izraelem. Że w Nim niewolnicy odzyskują wolność. Że w Nim niewidomi odzyskują wzrok. Dlatego Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, napisze święty Marek. Ale to nie jest koniec historii. Przeszliśmy przez diasporę aleksandryjską, ale wiemy, że Kościół funkcjonował, Kościół popaschalny, w takich dwóch kręgach kulturowych. Pierwszy to był judaizm, tam się Kościół tworzył, rodził, a drugi krąg kulturowy to byli poganie. To był cały zręb kultury grecko-rzymskiej, powiedzmy. I w tym kręgu kulturowym słowo Ewangelia również było znane, Euangelia. Ono było odnoszone do zwiastowania, głoszenia dobrej nowiny o tym, że narodził się następca tronu cesarskiego. Kiedy rodził się potomek władcy, wysyłano herolda, herold wysyłał swoich heroldów, swoich, i szła taka cała ekipa, zespół, który ogłaszał ludowi poddanym Ewangelię, że mamy potomka króla. Mamy kogoś, kto roztoczy nad nami władzę, kto zapewni nam spokój, bezpieczeństwo. I ewangeliści to dobrze wiedzieli. Wykorzystują termin, który jest dobrze zrozumiały dla Żydów, i który przenosi, transponuje bardzo ważną treść dla tych, którzy wywodzą się z pogaństwa, żyją w tym kręgu kultury grecko-rzymskiej. Kiedy mówią o Jezusie, o Jego życiu, o Jego tajemnicy, że to jest Ewangelia, to mówią, oto narodził się, przyszedł na świat prawdziwy król. Powie święty Łukasz, na początku napisze, potomek Dawida, prawdziwy król. Żydzi powiedzą do Piłata, czemu, mówisz, napisałeś, że jest królem żydowskim, a on poganin w pewnym sensie. Co on napisał, napisałem. Ogłosił to. Dla pogan, kiedy mówimy etnochrześcijanie, chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa, patrzyli na osobę Jezusa, mówili, to jest Ewangelia. To jest ten, który rządzi całym światem, który zapewnia nam pokój, bezpieczeństwo. Żydzi patrzyli na Jezusa, mówili, to jest ten, w którym spełnia się cała historia zbawienia. W nim niewolnicy odzyskują wolność, niewidomi wzrok. W nim otrzymujemy prawdziwe życie. Przeszliśmy przez diasporę aleksandryjską, żeby dojść tylko do tego jednego wniosku, że autorzy, którzy nowotestamentalni, święty Marek, święty Łukasz, Mateusz, Jan i Paweł, kiedy zastanawiali się nad tym, jakim jednym słowem w najlepszy sposób opisać historię i tajemnicę Jezusa Chrystusa, wiedzieli, że to jest, tylko jedno słowo, które będzie komunikatywne dla całego świata. To jest słowo Ewangelia. Ale ono jest komunikatywne dla Żydów, którzy znają Septuagintę, i dla pogan, którzy wiedzieli, że musi być ktoś w społeczeństwie, kto swoją mocą będzie mógł zagwarantować pokój. Także, drodzy Państwo, jeżeli ktoś będzie nam kiedyś chciał jeszcze wmówić, że Ewangelie to jest takie nic, to zanim wejdziemy w cały ten świat treści ewangelicznych, zaczniemy je interpretować, wystarczy powiedzieć o tym tytule, o tym jednym słowie, że to jest prawdziwy majstersztyk, że to nie powstało tak, że ktoś w jednej chwili wybrał sobie z pomiędzy kilkunastu pojęć właśnie ten, ale to słowo Ewangelia zostało dobrane w sposób przemyślany, po to, żeby przy pomocy jednego słowa objawić przed światem pogańskim i żydowskim, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus.